na zegarze 5,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu, niedziela, 3 dzień listopada, na antenie Polskiego Radia Poznań. Zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Rafał Apolacki, w studiu pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20, choć około 19.45. Kolejny odcinek magazynu Auto Moto Pyrlandia. Ale przedtem oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Powiemy o piłkarskiej ekstraklasie, także o pierwszej lidze. Będzie też wizyta na koszykarskich parkietach. Porozmawiamy o piłce ręcznej, siatkówce. Będzie też obszerny blok związany z tenisem ziemnym. Między innymi zaprosimy na spotkanie z najlepszą poznańską tenisistką. 30. ostatnio w rankingu WTA. Magdą Linetę z AZS-u Poznań. Będą także powroty do wątków olimpijskich, m.in. spotkanie z kandydatką Dorotą Borowską, z żeglarką Sandrą Jankowiak. Będziemy zapraszać się także na wioślarski finał akcji Pierwszy Krok Wioślarski, organizowanej przez Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich oraz Powiat Poznański. Nie zabraknie także mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Ale teraz startujemy z najważniejszym przeglądem sportowych wydarzeń tej niedzieli.
Iga Świątek wygrała z Czeszką Barborą Krejczykową 4-6, 7-5 i 6-2 w swoim pierwszym występie podczas rozgrywanego w Riyadzie turnieju WTA Finals. W drugim pojedynku tej grupy Amerykanka Coco Gauff zwyciężyła swoją rodaczkę Jessica Pegule 6-3 i 6-2. Tymczasem poznajanka Katarzyna Piter i Węgierka Fanny Stolar przegrały z Chinką Guo Hanyu i Japonką Mojuką Uchijimą 6-7 i 5-7 w finale rywalizacji deblistek tenisowego turnieju WTA jej chińskim Zhejiang. Na dziś zaplanowano 4 mecze 14. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W zakończonych już spotkaniach Radomiak zremisował z Piastem Gliwice 1-1, a Górnik Zabrze przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2. Od 17.30 trwa starcie gdańskiej Lechii z Krakowią. Na razie lepsi goście prowadzą 1-0, a na 20.15 zaplanowano klasyk, czyli starcie warszawskiej Legii z łódzkim Widzewem. Natomiast od 17.00 w Grodzisku Wielkopolskim trwa spotkanie pierwszej ligi piłkarskiej. Poznańska Warta podejmuje drużynę Chrobrego Głogów. Do przerwy Zieloni prowadzą 1-0 po trafieniu Bartosza Szeligi. Dziś także emocje ligowe, ale na siatkarskich parkietach w Kaliszu, gdzie na 20.30 zaplanowano mecz ekstraklasy pomiędzy ekipą Energii MKS-u z Radomką. Za nami już natomiast spotkanie pierwszej ligi siatkarek w hali Citizen przy drodze Dębińskiej. Enea Energetyk Poznań przegrał z Nike Węgrów 1-3. Kończymy smutną informacją. Wczoraj zmarł nagle Jerzy Pięta, speaker i rzecznik prasowy w czasach największych sukcesów w Groklinu Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. Był także nauczycielem i znanym społecznikiem, miał 55 lat.
O piłce nożnej po piosence teraz na zegarze 8 minut po godzinie 18 na antenie Radia Poznań. Audycja w sportowym rytmie. Dynamiczny Rod Stewart, ale chyba mniej dynamicznie grali piłkarze poznańskiego Lecha we wczorajszym meczu w Krakowie z drużyną Puszczy Niepołomice. Niespodziewana porażka lidera tabeli Kolejorza 0-2. W 33 minucie pierwszego gola dla drużyny Puszczy zdobył Dawid Szymonowicz, a wynik meczu, jak się okazało, ustalił w minucie 44 po kontrze drużyny Puszczy Michalis Kosilis. Dodajmy jednak, że od 23 minuty piłkarze Lecha grali w 10 zawodników przeciwko 11 gości, ponieważ czerwoną kartkę od warszawskiego sędziego Pawła Raczkowskiego zobaczył Michał Gurgul. Puszcza Niepołomice, Lech Poznań 2-0. Posłuchajmy nagrań, które przygotował nasz wysłannik Grzegorz Hałasik. Mówią trener Niels Frederiksen i bramkarz Kolejorza Bartosz Mrozek.
Of course, you know that we are extremely disappointed about the results, also about the.
Jesteśmy bardzo niezadowoleni, jeśli chodzi o rezultat tego spotkania. To jest dość oczywiste, natomiast jesteśmy też niezadowoleni ze sposobu, w jaki zarządzaliśmy tym meczem. Oczywiście, że spory wpływ na to, jak to spotkanie wyglądało, miała czerwona kartka. Natomiast uważam, że wciąż powinniśmy mimo tej czerwonej kartki grać lepiej i czy przystanie 0-1, czy przystanie też 0-2, mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, żeby do tego meczu wrócić i jego losy odwrócić. Także ten rezultat jest na pewno dla nas niezadowalający, no ale tak jest czasem w piłce. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten komentarz.
That's football. Sometimes it is like that.
Nie rozumiem tego, że to była czerwona kartka, no bo nikomu nie przeszkodził, szedł dalej sam na sam. Jeżeli rzeczywiście by przeszkodził, że nie byłoby zawodnika, który by szedł sam na sam, okej, moglibyśmy o tym rozmawiać, ale dalej mieli korzystną akcję, więc nie rozumiem trochę. Ale czy wybiła z rytmu? Tak, wybiła, no bo straciliśmy jednego zawodnika i musieliśmy walczyć jednego mniej.
Gol stracony po stałym fragmencie gry. Wiedzieliście, że akurat Puszcza potrafi wykorzystywać te stałe fragmenty gry, ale tam z bliska Szymonowicz głowę dołożył, trzeba przyznać, perfekcyjnie.
Nie odkryję tutaj Ameryki, mówiąc, że Puszcza jest chyba jednym z najmocniejszych zespołów w lidze pod kątem stałych fragmentów. I zrobili to, co umiem najlepiej.
Można powiedzieć, po nosie dostaliście, bo jeżeli pierwsza drużyna w tabeli przegrywa z ostatnią...
No, rozczarowanie jest duże, no bo przyjeżdżając tu chcieliśmy wygrać i dalej trzymać naszą dobrą pasę, a przegrywamy i musimy chyba trochę wsadzić głowę do lodówki i ochłonąć w tym wszystkim, no bo mimo wszystko tak nie powinno być, że przyjeżdżamy tutaj i przegrywamy, no bo jeżeli chcemy grać o jakieś poważne cele, no to musimy takie mecze wygrywać.
A ten mecz pokazuje, że nie wszystko da się po prostu wygrać.
Nie wszystko, ale jeżeli chcesz być najlepszy w kraju i chcesz być ogólnie najlepszy, to zawsze musisz pokazywać swoją siłę, nieważne z jakim przeciwnikiem grać, czy to tak jak teraz była Puszcza, czy za tydzień to jest Legia. To musisz wyjść i pokazać swoją siłę i pokazać, jak dobry jesteś i nieważne na okoliczności i na przeciwnika.
Można odreagować po takim spotkaniu w następnym meczu.
Można. Wiem, że jest stadion wyprzedany, więc to tylko cieszy. To jest miłe, bo też swoją pracą i swoją całą grą zasłużyliśmy na to, no bo te zwycięstwa wcześniejsze nie były przypadkowe i fajnie, bo można się zrehabilitować, chociaż wolałbym się nie rehabilitować, tylko dzisiaj wygrać i za tydzień też myśleć o zwycięstwie.
Myślę, że także kibice woleliby, żeby takich dziwnych wpadek, jak to ta wczorajsza na stadionie przy Kałuży w Krakowie z Puszczą Niepołomice, żeby takich wpadek zwyczajnie nie było. Puszcza Lech Poznań w meczu 14 kolejki PKO BP Ekstraklasy 2-0. W innych meczach, które już się zakończyły, Górnik Zabrze przegrał z białostocką Jagiellonią 0-2. Drużyna Motoru Lublin pokonała Pogoń Szczecin 4-2. Radomiak zremisował dzisiaj z Piastem Gliwice 1-1. Raków Częstochowa wygrał ze Stalą Mielec 1-0. Trwa spotkanie pomiędzy drużyną gdańskiej Lechii a Krakowią. Krakowie od 4 minuty prowadzi na gdańskim stadionie 1-0. Dzisiaj o 20:15 mecz Legia Warszawa kontra łódzki Widzew, a jutro kolejne spotkania nas czekają. Na 4 dzień listopada zaplanowane mecze GKS-u Katowice z Kielecką Koroną. To jest mecz o godzinie 18, a o 20:30 jutro derby Dolnego Śląska Zagłębie Lubin kontra Śląsk Wrocław. Na razie w tabeli Lech Poznań na czele nadal 31 punktów, ale taki sam dorobek mają już piłkarze Jagiellonii Białystok. Na trzecim miejscu Raków Częstochowa 30 punktów. No i na razie w wirtualnej tabeli, bo mecz trwa, na czwartej pozycji jest Krakowia z dorobkiem 29 punktów, jeśli oczywiście utrzyma to prowadzenie meczu w Gdańsku z Lechią.
Teraz pierwsza liga piłkarska Wielkopolski Jedynak, czyli Poznańska Warta. Swój mecz 15 kolejki rozgrywa dzisiaj od 17 na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Trwa starcie warciarzy z Chrobrym Głogów. Przypomnijmy, prowadzą poznaniacy 1-0 po bramce Bartosza Szeligi. Dla Zielonych to bardzo intensywne dni, bowiem w czwartek zgrywali spotkanie w Pucharze Polski. Byli ostatnią wielkopolską drużyną. Przypomnijmy, już wcześniej pierwszy zespół Lecha odpadł po wstydliwej porażce wyjazdowej z Resowią. W środę pożegnały się z rozgrywkami także rezerwy poznańskiego Lecha, ulegając we Wronkach Koronie Kielce 1-3. Warta była ostatnią wielkopolską nadzieją, ale jej rywalem był silny zespół ekstraklasowego Zagłębia Lubin. Zieloni przegrali to spotkanie 0-3. Posłuchajmy komentarzy po tym spotkaniu dwójki naszych wysłanników, Grzegorza Hałasika i Dawida Cytrowskiego.
Niespodzianki nie było w Grodzisku Wielkopolskim w meczu 1/16 finału Pucharu Polski. Warta Poznań przegrała z Zagłębiem Lubin 0-3 po golach Grzybka w pierwszej połowie oraz Nalepy i Jacha w drugiej części spotkania. Oglądałem to spotkanie w towarzystwie Dawida Frąckowiaka, dyrektora sportowego poznańskiej Warty. Pewnie piłkarsko ekstraklasowe Zagłębie było lepsze, ale wygrało nie za wysoko?
No na pewno było lepsze, ale zdecydowanie wynik nie odzwierciedla do końca przebiegu spotkania. Myślę, że wynik suchy, jeżeli ktoś zobaczy 0-3, będzie się wydawało, że to było spotkanie jednostronne, ale takie do końca nie było, bo mieliśmy swoje sytuacje, mogliśmy gdzieś tam trochę pędzić więcej strachu naszym przeciwnikom. No ale cóż, no wynik końcowy jest jaki jest. Kończymy udział w rozgrywkach Pucharu Polski. Naszym najważniejszym celem jest Liga i na tym się skupiamy. I tak naprawdę przed tym meczem też mieliśmy przede wszystkim w tyle głowy niedzielny mecz z Chrobrym Głogów.
Szczególnie początek drugiej części spotkania tutaj przeciwko Zagłębiu był dobry w waszym wykonaniu. Dobre zmiany, szczególnie wejście Rafała Adamskiego z przodu rozruszało ofensywę Zielonych. Szkoda, że bez efektu bramkowego.
No tak, Rafał miał sytuację na 1-1, nie wykorzystał. Różnie by się to mogło potoczyć, gdyby ta bramka padła. Pewnie złapalibyśmy wiatr w żagle. Zresztą początek tej drugiej połowy wyglądał bardzo obiecująco w naszym wykonaniu i niewiele brakowało, żebyśmy doprowadzili do remisu, ale powiem szczerze, że jak mielibyśmy dzisiaj męczyć się w dogrywce i odpaść po dogrywce, to lepiej, że się skończyło tak, jak się skończyło, bo powtarzam, dla nas priorytetową jest niedziela i mecz z Chrobrym Głogów.
I walka o utrzymanie się w pierwszej lidze.
Zdecydowanie od samego początku sezonu wiedzieliśmy, że będziemy mieli trudny sezon, będziemy walczyli o utrzymanie i teraz przed nami mecze z zespołami, które bezpośrednio z nami rywalizują o ten cel, więc skupiamy się na tych meczach i naprawdę będziemy mocno walczyli o to, żeby Warta oderwała się od tej czerwonej strefy.
Kończy się niestety ta przygoda pucharowa Warty Poznań w Rafał Adamski, 0-3 porażka z Zagłębiem Lubin. Jak ty to spotkanie ocenisz?
No na pewno boli, szkoda, że przegrana, bo gdzieś tam w drugiej połowie mieliśmy swój moment, gdyby ta bramka padła na 1-1, przynajmniej moja sytuacja, gdzie ja się dobrze obronił, mogłaby zmienić trochę oblicze meczu. Na 2-0 no niestety nie przykryliśmy i gdzieś straciliśmy już kontrolę tego meczu.
No właśnie, bo był taki moment w drugiej połowie, gdzie toczyliście bardzo wyrównaną rywalizację z Ekstraklasowiczem, że tutaj było to w różnym kierunku pójść. Chyba tego najbardziej szkoda, że początek drugiej połowy wskazywał na to, że wcale to nie musiało się skończyć aż 0-3.
Tak, no niestety tak to w piłce bywa. Byliśmy bliżej bramki na 1-1, a straciliśmy na 2-0 i taka jest piłka, no trudno. Teraz trzeba się skupić na lidze.
No właśnie, czyli teraz pewnie wszystkie ręce na pokład, bo szalenie ważny mecz przed wami z Chrobrym Głogów.
Tak, no oczywiście to jest mecz o 6 punktów, nie ma co ukrywać i musimy zrobić wszystko, aby go wygrać.
I na razie w tym bardzo ważnym spotkaniu ligowym warciarze, przypomnę, prowadzą z Chrobrym 1-0, a mamy już prawie godzinę gry w Grodzisku Wielkopolskim za nami. W innych rozegranych już spotkaniach 15. kolejki pierwszej ligi piłkarskiej w bardzo ciekawym starciu Spadkowiczów Łódzki Klub Sportowy przegrał z Chorzowskim Ruchem 0-1. Poza tym z Nicz Pruszków także 0-1 uległ Stali Stalowa Wola, Arka Gdynia pokonała Wisłę Płock 2-0. Górnik Łęczna przegrał z Brukbet Termaliką Nieciecza 0-2, Miedź Legnica wygrała z Pogonią Siedlce 4-1, Kotwica Kołobrzeg przegrała z Odrą Opole 0-1. Dziś jeszcze trwa spotkanie Warty Poznań, na jutro zapanowano starcia Polonii Warszawa ze Stalą Rzeszów oraz Wisły Kraków z GKS-em Tychy.
Mini magazyn piłkarski wielkopolskiego, oczywiście po godzinie 19, wtedy o drugiej lidze piłkarskiej, trzeciej, czwartej, piątych, a także o kobiecym futbolu, a także o Fogo Futsale Ekstraklasie. Teraz 2 minuty muzycznego relaksu i powiemy o koszykówce oraz o piłce ręcznej.
22 minuty po 18 w audycji w sportowym rytmie. Znów wydarzenia ligowe, ale tym razem koszykarskie parkiety. Piąta kolejka spotkań Ekstraklasy koszykarzy i prestiżowe starcie w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zespół Tasomiksu Rosiek Stali podejmował Anwil Włocławek. Mimo prowadzenia przez większość spotkania Stalówki, ostatecznie ze zwycięstwa w tym meczu cieszyli się goście. Anwil wygrał 87-85. Posłuchajmy pomeczowych opinii kapitanowie obu drużyn, Anwilu Kamil Łączyński oraz Stali Mateusz Zemski, a także trener Stalówki Andrzej Urban.
Przede wszystkim chciałbym pogratulować sztabowi szkoleniowemu, wszystkim chłopakom z drużyny, bo pokazaliśmy wielki charakter, nie zwątpiliśmy w siebie. Bardzo dobrze graliśmy do końca i wierzyliśmy w to, co sobie założyliśmy przed meczem, że przyniesie nam efekt. Osłabieni Luke'em Nelsonem, bez DJ-a Vanderberga, który musiał opuścić boisko. Mieliśmy swoje problemy, ale taki mecz tworzy bohaterów. Myślę, że nasz nowy zawodnik Ronald trafił dwie bardzo ważne trójki, które przywróciły nam wiarę w to, że możemy wygrać. Cieszę się, bo tutaj w Ostrowie na pewno nie jedna drużyna będzie miała ogromne problemy. Pamiętajmy o tym, że i Damian Kulik, i Dawin Bremli są kontuzjowani, nie wiadomo co jeszcze z Rosenthalem, ale to jest mocna ekipa, gra dużo kombinowanej, zmiennej obrony, ma dużo strzelców, graczy podkoszowych, więc myślę, że nie jedna ekipa, która tu przyjedzie, będzie miała z nimi problemy, żeby wywieźć zwycięstwo.
Myślę, że zagraliśmy bardzo dobry, bardzo solidny mecz. Niestety zabrakło jednej, dwóch zbiórek w samej końcówce. Szkoda, bardzo szkoda, bo wyglądało to, myślę, naprawdę bardzo dobrze z naszej strony i nie jest Smag jest ogromny po tym meczu. Troszeczkę chłodnej głowy, jedna, dwie zbiórki w końcówce i mogło być zupełnie inaczej.
Ciężka, można powiedzieć, porażka. Mamy już bilans 1-4. To na pewno nie buduje, ale ten mecz uważam, że był dobry w naszym wykonaniu. Zabrakło postawienia kropki nad i. Szkoda, że kontrowersyjne niektóre decyzje rozstrzygają na koniec spotkania. Myślę, że dobrze weszliśmy w ten mecz. Mieliśmy dobry plan, który dobrze realizowaliśmy. Trzymaliśmy się tych zasad. W czwartej kwarcie mieliśmy problem ze zbiórką i trochę ze zdobywaniem punktów. Myślę, że bardzo ważne właśnie były ta zbiórka w końcówce, bo gdybyśmy zebrali dwie piłki więcej, trzy, które praktycznie mieliśmy w rękach, to moglibyśmy zamknąć mecz. Szkoda tej porażki, ale jak drużyna będzie grała dalej taką koszykówkę, to jeszcze sporo namiesza w tej lidze.
Stal przegrała z Anwilem Wocławek 85-87. W innych spotkaniach tej piątej kolejki za Stal Zielona Góra pokonał Tauron GTK Gliwice 98-83. Polski Cukier Start Lublin zwyciężył Arkę Gdynia 96-72. King Szczecin przegrał z Treflem Sopot 96-99. Śląsk Wrocław uległ MKS-owi Dąbrowa Górnicza 78-93. Dziki Warszawa przegrały z Zamkiem Książ Wałbrzych 68-92. A Spójnia Stargard uległa Polskiemu Cukrowi Toruń 67-79. Na czele ekstraklasowej tabeli dwie drużyny z kompletem zwycięstw to Anwil Wrocławek i Trefl Sopot. Jak słyszeliśmy, Stalówka z bilansem jednego zwycięstwa i czterech porażek na razie w dole tabeli na 14 pozycji.
Teraz już pierwsza liga męskiej koszykówki i nasze wielkopolski jedynak, czyli Enea Basket Poznań. Drużyna trenera i prezesa Przemysława Szurka tym razem we własnej hali podejmowała ekipę GKS-u Tychy.
Cenne zwycięstwo poznańskich koszykarzy nad GKS-em Tychy 75-66. Najskuteczniejszy zawodnik w poznańskiej ekipie Michał Samsonowicz, 18 punktów i ważna wygrana i także dobry wynik osobisty.
No, najważniejsze, że rehabilitacja po poprzedniej kolejce z u siebie przegrana z Bydgoszczą, więc fajnie, że się poprawiliśmy. Myślę, że ciekawy mecz, druga połowa trochę powolniejsza, bardziej defensywa niż ofensywa. Zespół z Tychów to nie jest słaba drużyna ofensywnie, tam jest komu rzucać, no my im pozwoliliśmy. Widzieliśmy, kto potrafi to robić bardzo dobrze i powinniśmy to ograniczyć. W drugiej połowie to się już lepiej udało, co zaskutkowało mniejszą ilością straconych punktów. Jesteśmy zadowoleni z piątego zwycięstwa i będziemy pracować na następnym.
Nerwowe momentami spotkanie, nie tylko na parkiecie, także na ławkach rezerwowych, przewinienia techniczne, sporo takich decyzji zastanawiających, delikatnie mówiąc.
Tak, ale ja tu nie chciałbym oceniać pracy sędziów. No, wiadomo, że zawsze jest nerwowo, oni też się mylą, trzeba grać swoje, no i jakoś utrzymywać te nerwy na wodze.
Ta poprawa samopoczucia teraz po tym zwycięstwie doda trochę wiatru w skrzydła przed kolejnym ciężkim wyjazdowym spotkaniem do Warszawy na mecz z Polonią?
Tak, miejmy nadzieję. Teraz wszystkie nasze mecze będą bardzo ważne. Chcemy ich jak najwięcej wygrać.
Powtarzałem drużynie już od początku sezonu, że będą takie mecze, gdzie nagle atak się może zaciąć i trzeba ten mecz wyszarpać obroną. I myślę, że kluczowe było to, że byliśmy w stanie tak nękać przeciwnika w drugiej połowie. Zresztą nas też, że zdusiliśmy ich zdobycz punktową na nieco ponad 20 punktów w połowie, to się rzadko zdarza, ale dzięki temu dzisiaj wygraliśmy. Pierwsza liga jest tak zacięta, że te mecze trzeba wyszarpywać i nie spodziewam się tu jakichś takich, bym powiedział, blowoutów, jak to się mówi, i oby one nas nie dotyczyły. Tak trzeba brać mecze, które czasami się nie układają ofensywnie. Mówię o drugiej połowie, bo w pierwszej zdobyliśmy 50 punktów. Najważniejsze jest dzisiaj zwycięstwo i to, że publiczność, która nigdzie nie rozjechała się na dłuższy weekend, przyszła nas oklaskiwać, za to jej bardzo dziękujemy. To dopiero 8 kolejek, ale gdybyśmy mieli oceniać to, co jest tu i teraz, to jesteśmy na +2, ale pamiętajmy, że +2 w zeszłym roku playoffów nie dało, bo mieliśmy taki wynik na koniec, ale fakt jest faktem, że zależało nam na tym, żeby wygrać po raz kolejny na swoim parkiecie, bo mieliśmy teraz 3 mecze, a ta porażka nas zabolała za historią, więc zrobiliśmy swoje, ale naprawdę daleka droga przed nami, myśląc o tym, co będzie gdzieś za kilka miesięcy, tym bardziej, że przed nami bardzo trudny mecz w Warszawie, bo Polonia Warszawa gra świetnie.
Ale gratulacje za wczorajszy występ i wygraną z GKS-em Tychy koszykarzy Enei Basketu Poznań 75-66. W innych meczach 8 kolejki pierwszej ligi koszykarzy Muszynianka Sokół Łańcut pokonała Trefla Sopot 98-96. To oczywiście rezerwy sopockiej drużyny. DKP Plin zwyciężyła Polską Energię Resowie 76-63. Hydrotrack Radom przegrał z Żakiem Koszalin 83-92. W meczach rozegranych dzisiaj Łódzki Klub Sportowy Kulpak przegrał z Bydgoską Astorią 61-72. Miasto Szkła Krosno uległo warszawskiej Polonii 87-96. AZS Politechniki Opolskiej przegrał z SKS-em Stargard Gdański 72-91. Trwają mecze na Tacinie Wrocław z Kotwicą Kołobrzeg oraz WKK Wrocław z rezerwami wrocławskiego Śląska.
Teraz druga liga koszykarzy. W grupie A na razie dwa zwycięstwa wielkopolskich drużyn. Mana Lake Sokół Marbo Międzychód pokonał Basketball Elbląg 66-60. Sklep Polski MKK Gniezno na wyjeździe rozgromił rezerwy Kinga Szczecin 111-49. Ponadto Astoria Bydgoszcz wygrała z Basketem Kruszwica 71-66. SMS PZ Kosz Władysławowo pokonał GAK Gdynia 95-64. Boruta Zgierz wygrał z Uniwersytetem Gdańskim Treflem Sopot 95-72. AZS Toruń przegrał z Akademią Gortata Gdańsk 76-85. TKM Włocławek pokonał Arkę Gdynia 91-76. Dziś już więcej spotkań nie będzie, natomiast inna wielkopolska drużyna, czyli Tarnowia Tarnowo Podgórne, zespół rozegra ten swoje spotkanie z Basketem Gorzów 20 dopiero listopada.
Teraz grupa D drugiej ligi męskiej koszykówki, 8 kolejka spotkań na plus. Na razie drużyna kosza kompaktowego Pleszew, która wygrała z drugą drużyną WKK Wrocław 95-67. Porażka w zdobym meczu w Jeleniej Górze z tamtejszymi Sudetami, Basket klubu Obry Kościan 69-87. Dzisiaj Wiara Lecha Poznań przegrała u siebie z Pogonią Prudnik 72-81, a drużyna Akademii Koszykówki, czyli rezerwy popularnej Stalówki z Ostrowa, uległy na wyjeździe w Skorzelcu Turowowi 59-104. Zerkniemy chyba na parkiet do Leszna. Tam Polonia walczy z drużyną Twierdzy Kłodzko. Końcówka tego meczu.
4 minuty do zakończenia spotkania. 76-49 prowadzi zespół z Leszna.
Taka Oleśnica. Ta drużyna przegrała z drugą drużyną ze Stalą Zielona Góra 83-87. Maksimus Kąty Wrocławskie uległ rezerwom Śląska Wrocław 66-74. No i jeszcze jedno zaproszenie do poznańskiej hali B na Chwiałce. Tam o 19.30 dzisiaj derby stolicy Wielkopolski drugiej lidze koszykarzy. Pyra AZS Szkoła Gortata kontra rezerwy Enei Basketu Poznań.
A my teraz zmieniamy dyscyplinę. Piłka ręczna, na początek Ekstraklasa. Tutaj tylko jedno zaległe spotkanie podczas tego weekendu, rozegrane wczoraj. Energa MTS Kwidzyn przegrał z Orlen Wisłą Płock 21-30. Natomiast pełna seria spotkań na boiskach Ligi Centralnej Szczypiornistów. Tutaj m.in. starcie Nielby Wągrowiec ze Stalą Gorzów. Zakończone jednak niestety zwycięstwem gorzowian 30-24. Nielba już do przerwy przegrywała 11-13. Druga wielkopolska drużyna, poznański Grunwald, swój mecz z SMS-em ZPRP Kielce rozegra dopiero 9 listopada. Ponadto Jurand Ciechanów przegrał z KPR Padwą Zamość 26-32. Stal Mielec pokonała Olimpię Piekary Śląskie 36-27. Gwardia Koszalin zwyciężyła siódemkę Miedź Legnica 36-30. A akademicy z Białej Podlaskiej wygrali z Anilaną Łódź 30-23.
Teraz o kobiecej piłce ręcznej, którą spętujemy rozmowami na temat europejskich występów pewnej wielkopolskiej ekipy, ale najpierw o Superlidze piłkarek ręcznych. Wczoraj dramatyczne mecze w arenie Kalisz. Sobota, popołudnie i ekipa Energia Szczypiorna Kalisz, która bardzo potrzebuje punkty. Niestety szczypiornistki z Grodu nad Prosną przegrały z Piotrkowią 24-26, mimo że po pierwszej połowie to Kaliszanki prowadziły 14-12. To 8 kolejka spotkań superligowych piłkarek ręcznych. Ta kolejka zaczęła się już w środę, bo wtedy w hali w Gnieźnie MKS PR Urbis grał z Beniaminkiem Chorzowskim Ruchem. Gnieźnianki wygrały ten mecz gładko 31-25, prowadząc do przerwy 13-9. W kolejnych meczach tej serii Energa Start Elbląg dzisiaj przegrała bardzo wyraźnie z mistrzyniami Polski z Zagłębia Lubin 13-38. Sośnica Gliwice uległa KPR-owi gminy Kobierzyce 22-36. A o meczu Szczypiorna już mówiłem. Wielkie emocje już w najbliższą środę, bo zespół MKS-u PR Urbis Gniezno wybierze się do Lubina na mecz z Zagłębiem i na pewno Gnieźnianki w tym spotkaniu faworytkami nie będą.
Jeszcze zaglądamy na parkiety Ligi Centralnej Szczypiornistek. Tutaj swój mecz zespół Enei Piłki Ręcznej Poznań rozegrał już awansem 26 października. Podopieczne trenerki Amelii Chmielewskiej zremisowały na wyjeździe z APR-em Radom 30-30. W rzutach karnych lepszy był jednak zespół gospodarzy wygrywający wygrywając 3-1. Ponadto w innych spotkaniach tej serii, które już za nami, Galiczanka Lwów wygrała z Handbalem Warszawa 41-40. MTS Żory zwyciężył Handbaltik Gdynia 29-18. Dziewiątka Legnica pokonała SMS ZPRP Płock 30-25.
Obiecaliśmy, że europejsko zakończymy tę sekwencję poświęconą kobiecej piłce ręcznej, bo już w najbliższą sobotę, 9 listopada o godzinie 17, nie tylko w hali imienia Mieczysława Łopatki w Gnieźnie, ale także na antenie Radia Poznań będziemy przeżywać emocje już kolejnego występu w walce, tym razem o awans do 1/8 finału Europejskiego Pucharu Federacji, czyli EHF Cup edycji 2024-2025. Po wyeliminowaniu greckiej przeszkody w postaci drużyny AEP Panorama Saloniki, tym razem pierwsze spotkanie, bo to oczywiście będzie dwumeczowe w walce o awans, a rywalkami gnieźnianek będzie drużyna z włoskiej Sycylii, czyli AC Lifestyle Handball Erice Palermo. Europejskie występy bardzo przeżywają kibice, ale przeżywają także klubowi Sternicy i nie tylko klubowi Sternicy. Na początek jednak posłuchajmy prezesa MKS-u PR Urbis Gniezno, Arkadiusza Koronki.
6 lat temu wyjmowałem 4. Po 3 latach awansowaliśmy do Superligi. 3 lata temu pojawiła się taka myśl o tych pucharach europejskich. Wiele osób spoglądało na mnie, na nas dosyć tak wymownie. Konsekwentnie, uparcie dążyliśmy do celu, tylko jak zakładaliśmy, że to być może nastąpi za rok, dwa. W sporcie bierzesz to, co daje sport w danej chwili. Także przygotowaliśmy się do tego fajnie, bo dziewczyny już chyba w połowie kwietnia wiedzieliśmy, że mają 4. miejsce. 2 czerwca musieliśmy zgłosić ten akces. To napięcie rosło nie tylko od strony sportowej, ale również od organizacyjnej. Przy przejściu z pierwszej ligi do Superligi to był skok taki dosyć znaczący. No a teraz mieliśmy bardzo mało czasu i musieliśmy dokonać kolejnego wielkiego kroku. No a wynik, no serce rośnie, chwilę trwa. Wydaje mi się, że całe Gniezno czekało. Gniezno jest głodne w ogóle sukcesu sportowego, nie tylko w piłce ręcznej, ale w jakiejkolwiek innej dyscyplinie. A my tak naprawdę dajemy radość naszym kibicom, dajemy puchary europejskie. Aż boję się pomyśleć, jak tak dalej pójdzie, co to będzie. My cały czas mamy własną filozofię budowania klubu, także to tak nie będzie, że nagle będziemy chcieli zdobywać te szczyty, które są nie do zdobycia. Step by step, powolutku. Cieszy bardzo rozwój naszej młodzieży, bo to też trzeba podkreślić, że wchodzą młode dziewczyny i to jest właśnie to, dlaczego warto pracować od samego dołu, tak żeby w tych pucharach europejskich nie grały tylko dziewczyny z zewnątrz, aczkolwiek one też są traktowane prawie jak swoje, ale nasze wychowanki. Dajemy sygnał naszej młodzieży, naszym otoczeniu, że warto nas trenować, bo mimo tych sukcesów, tak to nazwijmy na dzień dzisiejszy, młodzież dostaje szansę gry w Superlidze, w pucharach europejskich.
Prezydent miasta Gniezna, pan Michał Powałowski, bo to jest historyczny moment także, myślę, dla Gniezna, całego Gniezna, nie tylko tego sportowego. Europa, europejskie puchary, EHF Cup, Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej zawitały. Duże wyzwanie, ale też duża radość, prawda?
Ogromna radość z tego, że rzeczywiście ta praca, która jest tutaj wykonywana od wielu, wielu lat, a tak naprawdę te ostatnie 10 lat, które ukształtowało ten zespół w takiej formie, jaki dzisiaj jest, postawienie na piłkę ręczną w pewnym momencie też i w strategii sportu, że to właśnie w tym sporcie halowym to piłka ręczna będzie tą dyscypliną, na którą będziemy stawiali i to tak jak zaczynaliśmy wspólnie, w sumie tak naprawdę to prezydent Tomasz Budasz, wówczas dzisiaj starosta, ten proces tworzenia tego wszystkiego rozpoczynał. Ja gdzieś tam jako zastępca obok niego zawsze mu towarzyszyłem i dzisiaj możemy się cieszyć z tego, że Gniezno jest na europejskich salonach piłki ręcznej, a tym bardziej sportowe Gniezno po raz pierwszy gość puchary europejskie w ogóle, także to jest na pewno wymierny efekt tej pracy, tutaj całego sztabu szkoleniowego, również zarządu klubu, który cały czas poszukuje nowych rozwiązań, także wzmocnień zespołu. No i wspólnie staramy się też spotykać co jakiś czas, wytyczać te cele, określać to, jak to ma wyglądać dalej i szukać też, nie ukrywam, kolejnych sponsorów. Wobec tego się niestety dobrego sportu i dużych wyników nie da.
Widywaliśmy się na ligowych meczach, kiedy jeszcze nikt nie myślał o europejskich pucharach, jeśli chodzi o popularne gnieźnieńskie pszczoły. Czyli tak jak pan wspomniał, ważna jest ta strategia, tak trochę krok po kroku. Teraz ten krok jest nieco przyspieszony, ale fajnie, bo przecież macie akcję Gniezno 2025, no to pszczoły z MKS PR Urbis skomponowały się znakomicie z tą Europą.
Tak jest. zrobiły to rok wcześniej niż potrzeba, tak naprawdę. Mówiąc pół żartem, serio. Tak jest, Wigilię, ale no, nikt z nas nie zakładał rok temu, że te puchary będą już teraz, bo chcieliśmy być w tej górnej drabince, gdzieś na tym szóstym, piątym miejscu, żeby mieć też pewien progres, ale nie zakładaliśmy, że będzie to miejsce czwarte w tym roku, czyli dające możliwość gry w pucharach. No ale w sporcie jest tak, że jak już idzie, to idzie. Jak,
to łapmy te szanse.
Tak jest. Jak się to szczęście sportowe uśmiecha, bo powiedzmy zespoły, które miały rzeczywiście o to walczyć, gdzieś tam pogubiły punkty, no to trzeba to wykorzystywać. I to jest to, że to jest sport, to jest nieprzewidywalne.
Europejskie emocje w Gnieźnie już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00. Bezpośrednia relacja meczu MKS PR Urbis kontra Handball Erice Palermo na antenie Polskiego Radia Poznań. Już teraz polecamy. Planujemy także bezpośrednią relację z meczu rewanżowego.
To zamykając te sekwencje na parkietach, nie tylko ligowych, jak słyszeliśmy, końcowy rezultat spotkania drugiej ligi koszykarzy. W Lesznie Polonia ostatecznie wygrała z Twierdzą Kłodzką 82-61. Wciąż trwa spotkanie ekstraklasy, przepraszam, pierwszej ligi piłkarskiej w Grodzisku Wielkopolskim. Warta na niespełna kwadrans przed końcem prowadzi nadal z Chrobrym Głogów 1-0, ale musi radzić sobie w osłabieniu. Powiem, od 62 minuty gra w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Tomasza Wojcinowicza.
Będzie o dyscyplinach sportu związanych z siatką, bo będzie i o siatkówce tej ligowej, przede wszystkim w kobiecym wykonaniu, a także o tenisie ziemnym. To wszystko jeszcze przed 19:00.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Wracamy do wydarzeń ligowych. Teraz siatkówka. Najciekawsze wydarzenie z wielkopolskiego punktu widzenia w ramach szóstej kolejki Ekstraklasy Siatkarek, czyli mecz Energii MKS-u Kalisz z Radomką. Radom dopiero dziś o godzinie 20:30. Dwa inne spotkania, trzy w zasadzie już nawet rozegrane. Chemik Police przegrał z Pałacem Bydgoszcz 0-3. Budowlani Łódź ulegli Dewelopersowi Rzeszów także 2-3. A łódzki klub sportowy pokonał Unii Opole 3-1. Dziś spotkanie w Kaliszu, a jutro starcia Stali Mielec z Sokołem Mogilno oraz Wolej Wrocław z BKS-em Bielsko-Biała.
Teraz o siódmej kolejce pierwszej ligi kobiecej siatkówki. Wczoraj bardzo interesujący, dramatyczny mecz w pilskiej hali przy Żeromskiego. Klub siatkarski Piła grał z Nika Węgrów. Pilanki wygrały ten mecz po zaciętym boju. Pierwszego seta przegrały do 23, drugiego wygrały do 21, trzeciego też do 21, czwarty do ekipy z Węgrowa do 19, ale w tiebreaku Pilanki górą 15-7 i w całym meczu 3-2. Posłuchajmy przedstawicieli pilskiej ekipy, trenera Damiana Zemło i siatkarki Magdaleny Piekarz.
Mecz z Węgrowem, tak jak każdy zakładał, był ciężki. Miał swoje cienie i blaski. Ja sądzę, że był ciężki bardzo przez to, jak falowaliśmy naszą grą, ale po prostu cieszę się ze zwycięstwa, bo napieramy tymi tiebreakami. Myślę, że dużo nas to uczy.
Chciałabym móc powiedzieć, że po prostu tą falową grą chcemy dozować emocje kibiców, ale no niestety jest to rzecz, nad którą jeszcze po prostu pracujemy. Ważne, żeby jak najwięcej, jak najczęściej teraz trafiać i po prostu iść w stronę tej gry, którą grać potrafimy. Ja i tak uważam, że nasz potencjał jest jeszcze po prostu bardzo, bardzo, bardzo nieodkryty i na treningach jesteśmy w stanie, zresztą prezentujemy dużo lepsze rzemiosło siatkarskie. Ja jestem osobą bardzo krytyczną, powiedziałabym, że to jest 20% naszych umiejętności.
Gratulacje dla Pilanek podopiecznych Damiana Zemło. Tymczasem podwójne emocje w ten weekend zafundowały swoimi kibicom zawodniczki Enei Energetyka Poznań. Rywalizowały i z MKS-em Kopko i Mielin, i także z Nike Węgrów. No to przenieśmy się do dawnej hali Citizenu przy drodze dębińskiej.
Intensywny weekend dla zespołu siatkarek Enei Energetyka Poznań. Dwa mecze w ciągu dwóch dni, niestety oba zakończone porażkami. W sobotę z MKS-em i Mielin 0-3, dzień później z Nike Węgrów 1-3. Trener Marcin Patyk, czwarta z rzędu porażka na własnym parkiecie, o ile dobrze policzyłem, ta z Węgrowem. No nie jest to dobry dystans i sytuacja w tabeli też niestety robi się coraz mniej ciekawa, panie trenerze.
Zgadza się, na dobrą sprawę nam gdzieś tam niewiele zabrakło do tego, żeby zdobyć 1-2-3 punkty więcej i żeby wygrać dwa sety. Ten pierwszy set, którego chyba najbardziej szkoda, do 23. W sumie wczoraj mieliśmy podobną sytuację, gdzie ten pierwszy set nam też uciekł, a też mieliśmy możliwości do tego, żeby wygrać. Cały czas kupę pracy wykonujemy, cały czas dużo pracy robimy i staramy się poprawiać naszą grę. Analizujemy to, co robimy, staramy się gdzieś tam poprawiać te nasze słabsze strony. Myślę, że i tak gramy lepiej niż graliśmy na początku i my się i tak rozwijamy cały czas. Wydaje mi się, że za chwilkę, ja wiem, że nie ma czasu, bo te punkty uciekają, ale za chwilę te niektóre piłki, które powinniśmy zagrać lepiej, zdobyć punkt, to za chwilę to powinniśmy robić po prostu. Gdzieś tam troszeczkę tego opierzenia takiego na boisku, troszkę jeszcze doświadczenia zbieramy cały czas, bo to jest wciąż bardzo młody zespół. Bardzo mocno od siebie wymagamy na treningach, pilnujemy tego, żeby ta gra była dobra na treningu, żebyśmy się dobrze prezentowali i żeby to przenieść potem tutaj na mecz. No, to był też dzisiaj dobry zespół, który też jest dosyć wysoko w tabeli. Wczoraj grał też dobre spotkanie z Piłą, gdzie tam się zakończyło 3-2. Jutro troszeczkę odpoczniemy i będziemy się szykować do następnego meczu.
W barwach zespołu z Węgrowa Natalia Budnik, za którą kilka lat występów w barwach Energetyka Poznań, choć trochę czasu już minęło. Intensywny dla Was weekend, bo w sobotę spotkanie w Pile, przegrane 2-3. Trochę lepsze humory po tym starciu z byłym klubem. To kilka słów podsumowania najpierw tego, co wydarzyło się w sobotę na parkiecie w Pile.
Tam był bardzo ciężki mecz, 3-2 dla przeciwniczek się skończył. Na pewno dużo sił nas kosztował ten mecz, ale grałyśmy całkiem nieźle. Tiebreak to rządzi się własnymi prawami i zawodniczki z Piły były w nim lepsze.
Następnego dnia zmęczenia nie było widać. Wygrałyście 3-1 z Energetyczkami. Między innymi pani okazała się bezlitosna. Ostatnią piłką zadała pani cios w tym spotkaniu swojemu byłemu klubowi.
No, na boisku nie można mieć sentymentów. Bardzo dobry mecz z naszej strony. Bardzo fajnie, że podniosłyśmy się po tej porażce wczoraj. No i wszystkie zagrałyśmy bardzo dobrze. Myślę, że drużynowy wysiłek tutaj zdecydowanie przeważył.
Gdzieś tam w pamięci pozostają te lata spędzone w Energetyku, także sukcesy?
Oczywiście, że tak. Bardzo dobrze wspominam tamte sukcesy. Brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorek zwłaszcza. Też z trenerami żyję w dobrych stosunkach, więc jak najbardziej bardzo miło wspominam.
Natalia Budnik była zawodniczka Energetyka Poznań, teraz już w barwach Nike Węgrów i dzisiaj z większymi powodami do zadowolenia, bo Nike pokonało Energetyka na jego parkiecie 3-1. W innych meczach siódmej kolejki pierwszej ligi siatkarek Politechnika Gdańsk przegrała z Losem Nowy Dwór Mazowiecki 0-3, Płomień Sosnowiec także 0-3 uległ KSG Warszawa, a Solna Wieliczka wygrała z Wolej Kobyłka 3-1.
Na zegarze za 12,5 minuty godzina 19 proponujemy Państwu jeszcze blok związany z tenisem ziemnym. Za moment spotkanie z naszą najlepszą poznańską tenisistką Magdą Linet z AZS-u Poznań, ale później będziemy rozmawiać o tenisowej lekturze i właśnie te lekturę Państwu chcę teraz zaproponować w naszym błyskawicznym konkursie. Chodzi oczywiście o najnowsze wydanie Tenis Magazynu. To jest pismo tenisowe, nie tylko o tenisie, wydawane w Poznaniu. Jesteśmy partnerem medialnym tegoż wydawnictwa. No i mamy dla Państwa najświeższy egzemplarz. Proszę odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, które obecnie miejsce na światowej liście zajmuje ta pani, z którą za chwileczkę porozmawia Dawid Cytrocki, czyli Magda Linet z AZS-u Poznań. Które miejsce na liście WTA zajmuje obecnie Magda Linet? W ostatnim poniedziałkowym notowaniu był minimalny awans, ale no to zawsze cieszy. No to teraz obiecana rozmowa, a później porozmawiamy też o Tenis Magazynie.
38. miejsce w światowym rankingu tenisistek WTA zajmuje poznanianka z AZS-u Magda Linet. Jaki to był sezon dla ciebie? Bo początek wskazywał na to, że pewnie kiedy na takiej corocznej konferencji się spotkamy, to specjalnie humorem tryskać nie będziesz, ale końcówka już całkiem nie najgorsza tego sezonu.
Wiadomo, jak to kariera tenisowa. Są wzloty, są upadki, są lepsze i gorsze momenty. Tak samo było w tym roku. Ten początek był dość trudny, ale fajnie, że gdzieś tam od tej mączki, od lata zaczęło się wszystko fajnie powoli układać i ta końcówka była naprawdę takim przypieczętowaniem tej formy i mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana na samym początku kolejnego.
Wielkie szlemy w tym sezonie to raczej nie była twoja domena, natomiast jeżeli szukać pozytywów, przynajmniej zbyt wielu punktów do bronienia nie będzie w przyszłym roku.
Tak, dokładnie, więc w ogóle na tych większych turniejach nie zrobiłam zbyt wielu punktów, więc tam jest potencjał. No i mam nadzieję, że to, co pokazałam tak naprawdę w Chinach, w Pekinie i w Wuhanie, też przełoży się na te kolejne turnieje w przyszłym roku, bo to nie, te mecze to nie były przypadki, bo udowodniłam to tydzień po tygodniu, że z dobrymi dziewczynami grałam solidne, dobre mecze i byłam w stanie to po prostu powtórzyć z tygodnia na tydzień.
Zastanawiałaś się, skąd taki wystrzał formy na sam koniec sezonu, że gdzieś pewnie, nie wiem, psychologicznie trochę puściło już trudy tego sezonu, czy skąd nagle pojawiły się tak dobre wyniki?
Na pewno nie byliśmy zaskoczeni, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę już od jakiegoś czasu, że idziemy w dobrym kierunku, tak po prostu typowo tenisowo. Mieliśmy wrażenie z Markiem, wcześniej z Janem, że wiemy nad czym pracować, że idziemy w dobrym kierunku. Czasami faktycznie te wyniki nie były takie, jakbyśmy chcieli i też na ten US Open zupełnie nie wyszedł, ale były już takie pozytywne przesłanki wcześniej i po prostu taką ciężką pracą szliśmy dalej i dalej i w końcu te wyniki się pojawiły, ale to nie było dla nas zaskoczenie, bo pracowaliśmy nad tym od dłuższego czasu i wiedzieliśmy, że idziemy w dobrym kierunku.
Czy w wieku 32 lat można jeszcze cały czas poprawiać swój tenis i jeszcze bardziej się rozwijać? Czy to jest podtrzymywanie, żeby gdzieś te walory nie spadały? Jak to wygląda?
Myślę, że fizycznie faktycznie jest to bardziej podtrzymywanie. Nie jestem w stanie już gdzieś tam trenować i przechodzić przez progi. Bardziej próbuję zatrzymać ten próg, żeby to wszystko nie spadało. Ale tak tenisowo, takie typowe tenisowe IQ, to zawsze można poprawić. Jest bardzo dużo rzeczy, nad którymi można pracować. Tenis to mimo wszystko taki sport, że nawet w takim najgładszym meczu jest bardzo wiele punktów, które się przegrywa, więc nigdy nie jest idealnie i jest bardzo dużo do poprawy zawsze.
Już analizowaliście, nad czym przede wszystkim będziecie chcieli pracować właśnie pod takim tenisowym kątem w przyszłym roku? Czy ten tenis twój będzie się zmieniał w jakimś konkretnym kierunku?
Myślę, że będziemy dążyli do tego, żeby to, co prezentowałam w Wuhanie, taką grę troszkę bardziej do przodu, zabieranie czasu, żeby to było większą taką normalnością dla mnie, ponieważ ja nie grałam z dużym ryzykiem, to nie były mocne uderzenia, to było po prostu dużo lepsze poruszanie się, to było lepsze jakby próbowanie tak naprawdę przewidywać tego, jak gdzieś tam zabrać przeciwniczce czas. Jest to zupełnie do powtórzenia i to pokazywałam właśnie, że to było z meczu na mecz bardzo powtarzalne i mam nadzieję, że będę mieć odwagę w przyszłym roku tak stabilnie to kontynuować.
Ten regionalny wątek chciałbym jeszcze poruszyć, bo przedłużasz umowę z poznańskim AZS-em. Część mówiła, że to formalność, ale przynależność klubowa w świecie tych najlepszych tenisistek to chyba nie jest reguła, że te najlepsze zawodniczki gdzieś formalnie należą do jakiegoś klubu. Co tobie daje jako Magdzie Linet współpraca z AZS-em?
Faktycznie, to nie jest jakaś taka formalna rzecz, ale mam wrażenie, że w ogóle wynieśliśmy z domu taką troszkę rodzinną atmosferę. Przecież mój tata tutaj pracuje, więc fajnie jest też móc do czegoś wracać, do osób, które kibicują, do osób, które pomagają. Też mamy inne inicjatywy, gdzie klub tutaj wspiera mnie przy naszym właśnie Kids Dayu, przy kolejnych fundacyjnych jakichś tam inicjatywach. Więc fajnie móc robić to z zaufanymi ludźmi, z ludźmi, których znamy, z którymi mamy doświadczenie. I to jest właśnie fajne, że jest klub i na którym można się tak po prostu oprzeć.
Na kortach z Radiem Poznań.
Staramy się w audycjach o sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań proponować Państwu interesującą lekturę. Ukazał się właśnie 44. już numer wydawanego w Poznaniu Tenis magazynu. Tym razem oczywiście z datą jesień 2024. Redaktor naczelny Maciej Łosiak. Maćku, co proponujesz? Zacznijmy od tego tenisa zagranicznego. Wiem, że w numerze między innymi są poolimpijskie zwierzenia Magdaleny Fręk, która tym turniejem olimpijskim zachwycona nie tylko wynikowo nie była.
No zdecydowanie nie była. Skrytykowała, nawet bardzo skrytykowała organizację Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Magda Fręk powiedziała, że lepiej były organizowane turnieje w Polsce, turnieje dla młodszych kategorii wiekowych do lat 14-16. Także organizacyjnie była duża krytyka ze strony naszej drugiej obecnie tenisistki.
Trzymając się w dalszym ciągu polskiego tenisa, także znalazłem artykuł poświęcony bardzo często występującemu Davis Cupowej reprezentacji Polski Michałowi Przysiężnemu, który no powoli kończy karierę, ale jeszcze do końca nie zamknął swojej przygody z rakietą.
Nie zamknął z tego względu, że Michał, popularny ołówek, cały czas próbuje swoich sił na korcie, nie tylko jako trener, ale także jeszcze jako czynny tenisista, chociaż już coraz rzadziej. Występuje w rozgrywkach Lotto Superligi dla drużyny z Łodzi. Także duży ukłon w stronę Michała, że cały czas próbuje i cały czas jest w dobrej formie.
Takie fachowe, tenisowe pisma jak twoje zawsze szczycą się tym, że mają ekskluzywne wywiady. Nie inaczej jest także w tym numerze. Macie bardzo ciekawą postać, jeśli chodzi o ten światowy kobiecy tenis.
Tak, chodzi o Belindę Bencic, Szwajcarkę, mistrzynię Igrzysk Olimpijskich z Tokio, która po przerwie macierzyńskiej właśnie lada moment wraca do turu. Bardzo ciekawa rozmowa, serdecznie polecam.
Także rzecz jasna są wątki związane z Wielkopolską, związane z ludźmi, którzy amatorsko uprawiają tenis. Bardzo obszernie pochylacie się także w jednym z wywiadów nad imprezą, która odbyła się w Lesznie. Impreza bardzo prestiżowa, poważna dla amatorów.
Prestiżowa pierwsza edycja tego wydarzenia, mianowicie turniej konsularno-biznesowy, którego organizatorem był mecenas Jędrzej Jachira. Znana dosyć postać, najmłodszy konsul honorowy w Polsce, konsul Republiki Republiki Chile. Wydarzenie ciekawe, zakończone myślę, że sukcesem, w którym brał również udział między innymi prezes Polskiego Związku Tenisowego Dariusz Łukaszewski razem ze swoim deblowym partnerem Rafałem Helbikiem, dyrektorem sportowym PZT.
To jeszcze muszę zapytać o coś, co widnieje dosyć bijący po oczach tytuł. Najpierw jest pytanie na biało, czy ATP połknie WTA? Rewolucja w tenisie ciąg dalszy? O czym to?
Tak, ponieważ zapowiadają się bardzo, bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o organizację tych największych turniejów na świecie. Tutaj rywalizacja jest między dwoma podmiotami. Pierwszym są szejkowie z Arabii Saudyjskiej, którzy rzucają na stół setki milionów, a nawet miliardy dolarów. W tle jest WTA i ATP, które są konkurencyjne dla właśnie tego projektu Saudyjczyków. Także myślę, że to jest bardzo ciekawy materiał, który obrazuje, jak już niedługo może wyglądać zawodowy tur. Zachęcam do lektury.
Zresztą bardzo bogato. Ile stron taki wydanie Tenis Magazynu zawiera, pamiętasz?
Około 250.
No to jest co poczytać i tradycyjnie oczywiście także przegląd najważniejszych wydarzeń w tenisie i zawodowym, i amatorskim, jeśli chodzi o cały nasz kraj. I tradycyjne pytanie, dystrybucja poprzez kluby tenisowe w całej Polsce i nie tylko?
Tak, kluby tenisowe w całej Polsce i ten zakres, ten sieć klubów, gdzie można poczytać Tenis Magazyn, jest coraz szerszy, coraz większy. Natomiast można też nabyć w salonach Empik, a także na stronie www.tenismagazyn.pl.
Zachęcamy do lektury nie tylko kibiców tenisa ziemnego. Zachęcamy też do słuchania drugiej części dzisiejszego wydania audycji w sportowym rytmie już po godzinie 19. Mecz Warty Poznań w Grodzisku jeszcze się nie skończył. Doliczony czas gry. Zieloni wciąż prowadzą z Chrobrym 1-0.